Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w poniedziałkowy poranek. W naszym studiu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Witam Pana serdecznie na Berwińskiego 5.
Witam serdecznie słuchaczy i witam Pana również serdecznie.
Panie prezydencie, wszedł Pan do nas na drugie piętro. Kręte, długie schody. To znaczy, że rehabilitacja ma się dobrze i po złamaniu nogi już powoli nie ma śladu. Ma te kule jeszcze.
Nie, ślad jeszcze jest i tak naprawdę podchodzę bardzo serio do tej rehabilitacji. Dwa razy w tygodniu mam takie fachowe, ale codziennie, trzy razy dziennie robię to samodzielnie i no to też takie doświadczenie sportowe skutkuje tym, że łatwiej sobie z takimi rzeczami radzić. Jeszcze będzie mi towarzyszyć szereg problemów przez następnych ileś tam miesięcy, ale mam nadzieję, że to potrafię rozwiązać.
Miesiąc temu byśmy się nie spotkali w tym studiu, więc traktuję to jako...
Byłoby trudno.
Cieszę się za tym, że jest Pan u nas. Chciałbym porozmawiać o tym, co w piątek Pan powiedział. Powiedział Pan, że dzieje się w Poznaniu coś wielkiego. Został otwarty hub IBM-a. To jest tak naprawdę podłączenie do chmury kwantowej, do komputera kwantowego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Ja sobie tak myślę, że rzeczywiście podpisałbym się pod tym, robi się coś wielkiego. Powiem więcej. Nie możemy tego zepsuć, dlatego że mamy szansę jako miasto na ogromną przewagę konkurencyjną, choćby nad sąsiednimi dużymi metropoliami.
No to jest jedyny taki ośrodek w Europie Środkowej. I chciałbym też zaznaczyć, że to w pewnym sensie jest konsekwencja naszych rozmów, debat, które odbyły się na Impakcie. Czyli to pokazuje, jak ważne są tego typu konferencje, jak ważne jest organizowanie w Poznaniu takich wydarzeń. I bardzo się cieszę, że wtedy właśnie zaproszeni goście, minister cyfryzacji, przy dużym wsparciu zresztą i pani wicepremier Emilewicz, ale też ta wizyta premiera Morawieckiego, to właśnie skutkuje potem takimi decyzjami, gdzie biznes prywatny, czyli IBM, rządowe ośrodki naukowe i wsparcie samorządu i dochodzi do tego, że mamy w Poznaniu coś wyjątkowego, ale to, co jest najważniejsze, to możliwość wykorzystania tego komputera i tych możliwości również dla celów miejskich. Rozmawiałem właśnie z tymi szefami IBM-a na Europę i chcielibyśmy te elementy, które się wiążą z mobilnością, które się wiążą z zanieczyszczeniem powietrza, mamy po prostu możliwość przetworzenia szeregu danych, które
moc
mamy zebrane.
Mamy
moc obliczeniowe i możemy tak naprawdę dzięki temu dokonać również pewnych obliczeń, które będą miały znaczenie dla miejskiej polityki.
Panie prezydencie, pojawiła się panu w głowie taka lampka, że to może być kierunek, w którym może pójść Poznań. W ogóle, no bo jeżeli, bo tak, konkurował Wrocław, wiem, że mocno też zabiegały miasta ze Śląska, Kraków, a jednak PCSS zwyciężył. No i też to, że dotacja celowa, no bo to Ministerstwo Cyfryzacji dało pieniądze. Poznań, który nie jest ulubionym miastem pewnie, jeśli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy, no nie jest to miasto, w którym Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, no, ale jednak jest tutaj ten Poznań. No więc mamy szansę na to, żeby rzeczywiście pójść w jakimś zupełnie kierunku, który jest nowy.
Po pierwsze, to jest pragmatyzm i cyfryzacja, internet. To jest też wielka szansa dla tych ośrodków, które w układzie takiego tradycyjnego biznesu w stosunku do tych najważniejszych ośrodków europejskich czy światowych, no nie są w stanie tych zaległości kilkudziesięciu lat socjalizmu nadgonić od razu. Ale ta cyfryzacja i internet to jest coś, co daje nam właśnie szansę w tych obszarach, które są absolutnie nowe, nowoczesne i innowacyjne. I to jest tak jak w sporcie. Ja staram się też tak zarządzać miastem, żeby w te obszary, które są możliwe, jak najlepiej wkraczać. A jeśli chodzi o współpracę z rządem, to mam nadzieję, że ta nasza skuteczność, ta taka poznańska solidność, gospodarność, to skutkuje również tym, że w takich obszarach jak budowanie mieszkań komunalnych czy socjalnych, że rządzący widzą tak naprawdę, że my to potrafimy zrobić. I ja mam takie wrażenie, że szereg decyzji, szereg inwestycji, które się udaje w Poznaniu ostatnio robić, to jest właśnie ten efekt tego zaufania również rządzących do jakości naszego zarządzania.
Panie prezydencie, bo ja o tym tak myślę cały czas tak trochę ponadpartyjnie, ponadpolitycznie. Premier Emilewicz szepnęła mi, że chciałaby, żeby za 3 lata w Poznaniu był nie hub, tylko żeby był komputer kwantowy, żeby on tutaj stał i że jej zdaniem jest na to szansa. Wyobraża pan sobie taką wizję?
Ja potrafię sobie wiele wyobrazić i w tym momencie bardzo się cieszę, że od kilku lat mam tak solidnego, pracowitego i mądrego partnera, jakim jest pani wicepremier Emilewicz. Bo proszę państwa, gdyby nie ta współpraca, gdyby nie te działania, które miały miejsce wspólne, nasze, miejskie, te, gdzie my przekazaliśmy grunt pod szpital na Przybyszewskiego, to byśmy nie budowali razem tego najważniejszego szpitala dla Wielkopolski. I cieszę się, że taki, no powiedziałbym, taka sytuacja, gdzie ktoś z zewnątrz, z innego miasta angażuje się w sprawy Poznania, pozwala na to spojrzeć z dystansu, bo czasami te wcześniejsze jakieś animozje, które są między politykami osobiste, one skutkują tym, że trudniej jest dojść do porozumienia. A tutaj mamy sytuację, w której możemy działać pod
takimi podziałami. Ale to też jest inny Jacek Jaśkowiak niż w pierwszej kadencji. Pan nie był wtedy taki chętny do takich rozmów, takiej współpracy. Pamiętam, że potrafił pan nawet powiedzieć, że niekiedy bym nawet nie chciał tych pieniędzy z centrali, bo nie, mi się nie podobało to, co tamto.
Takich no, ja zawsze, jeśli chodzi o współpracę...
W prywatnych rozmowach mówię, to jest inny Jacek Jaśkowiak.
Proszę państwa, nie. Proszę zobaczyć, i tutaj najlepszym przykładem tego są nasze relacje z Kościołem. Nie ma miasta w Polsce, które przeznacza na współpracę z Kościołem tyle, co Poznań. Ale przeznaczamy na konkretne rzeczy, na wsparcie dla bezdomnych, dla ubogich. No, siostra Józefa to jest jedna z osób, które no, najwyżej szanuje, tak? Co nie przeszkadza temu, by się...
Poznanianka przecież.
To jest Poznanianka, tak, ale to, co ona robi dla tych ubogich i tak dalej. I teraz w tym zakresie, taka współpraca, tak, ona jest tam, gdzie możemy coś zrobić dla dobra wspólnego, dla dobra społecznego, dla Poznaniaków, dla Wielkopolan, dla Polski, to jestem zawsze otwarty na dyskusję.
To łapie panu za słowo. Dlaczego w takim razie tak trudno z budową Muzeum Powstania Wielkopolskiego?
Wcale nie jest trudno, proszę panie redaktorze. To jest, my przeznaczyliśmy na ten temat, na ten teren już teren pod to, również prace projektowe i wszystko, co może się z tym wiązać. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z dynamiczną sytuacją ekonomiczną, mamy do czynienia ze wzrostem cen na energię elektryczną na poziomie 70%, cen gazu jeszcze wyżej, cen energii cieplnej, to ja również jesteśmy pozbawiani tak naprawdę przychodów poprzez takie, a nie inne zmiany podatkowe, to ja w tym momencie muszę patrzeć jednak przez pryzmat liczby. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, że będę patrzył życzeniowo. Dla mnie to muzeum jest czymś niezwykle ważnym. Mój dziadek był powstańcem wielkopolskim i bardzo jestem zdeterminowany, żeby to zrobić. Już mamy bardzo daleko idące ustalenia.
Ktoś by dał 60% dofinansowania, bo taka jest najnowsza oferta, jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury. I miałbym do zebrania te 40%, to bym się nie wahał, mając jeszcze ten imperatyw, o którym pan mówi, dziadka powstańca. To są ogromne pieniądze.
Ale mamy też inne inwestycje, które musimy zakończyć i państwo doskonale też wiedzą, że kończenie tych inwestycji i te elementy, które mamy w wieloletniej prognozie finansowej, takie chociażby inwestycje jak chociażby remont Peski. My to musimy zrobić, bo przecież mamy teraz 30-lecie Peski i my nie możemy sobie pozwolić, żeby to nasze dziedzictwo niszczało. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w tym momencie stary rynek, który jest naszym dziedzictwem...
No i na to są osobne pieniądze na remont Peski.
Tak, no więc... W tym momencie ten budżet nie jest z gumy. Natomiast proszę wierzyć, że jestem zdeterminowany. Rozmawiam na ten temat również z marszałkiem, który też zadeklarował możliwość wsparcia. I jestem przekonany, że w najbliższych dniach spotkamy się w takim gronie pan wicepremier Gliński, pan marszałek, ja i dojdziemy do stosownych porozumień.
Panie prezydencie, a czy rzeczywiście w grę wchodzi taka opcja jak pomoc w prywatyzacji Moder Transu i pieniądze uzyskane z tego dokapitalizowania miasta też na inwestycje sprawi, że będą pieniądze na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego, bo słyszałem o takiej opcji na stole.
No, ja rozmawiam na ten temat z panią wicepremier Emilewicz. Rozmawiałem też na ten temat z panem premierem Morawieckim. Jest koncepcja, żeby w ramach PFR-u szukać rozwiązań dobrych dla polskiego biznesu, polskiej racji stanu, jeśli chodzi o budowę pojazdów szynowych. Również w tym obszarze budowa tramwajów nie jest zadaniem własnym gminy. My musimy też szukać z jednej strony źródeł finansowania kolejnych inwestycji, ale też proszę zobaczyć...
Chociaż nie jest spółka deficytu.
Ale nie, ale proszę zobaczyć, co nam się udało zrobić, bo to też trzeba spojrzeć przez pryzmat 7 lat. Moder Trans miał przychody na poziomie 100 milionów i zyski na poziomie 3. Nam się udało doprowadzić do tego, że dzisiaj to jest spółka, którą interesują się najwięksi. Alstom, największy potencjał chiński, to dzisiaj jest to spółka, która ma 30% udziału w rynku. I to są też nasze wspólne działania. Dzięki temu mamy też piękne tramwaje, które jeżdżą po Poznaniu. Poznaniu, ale też we Wrocławiu, w Łodzi i w innych miastach. To są te działania, które również, sądzę, docenia rząd, że w Poznaniu potrafimy tak naprawdę dbać o rodzime produkty.
Wrócę do tego w takim razie. Czy jeżeli ten Modern Trans znalazłby się pod młotkiem i poszedłby za dobrą cenę, już użyję takiego poznańskiego określenia, które przemawia do wyobraźni. Czy w tym momencie znajdą się pieniądze, między innymi na budowę muzeum powstania?
Jeśli chodzi o Modern Trans, ja nie patrzę na to przez pryzmat maksymalizacji tylko i wyłącznie pieniędzy uzyskanych dla Poznania. Dla mnie bardzo ważne jest, by wykorzystać potencjał również Politechniki Poznańskiej i nasze możliwości tak naprawdę również w zakresie kształcenia kadr i wykorzystania tego potencjału badawczego i rozwojowego.
IBM ma między innymi kształcić kierunki.
Ale, i w tym momencie dla mnie istotne jest to, żeby zabezpieczyć dla Poznania i metropolii Poznań to, by Modern Trans się rozwijał przez następne dziesięciolecia, by był bardzo ważnym graczem na rynku europejskim. Z silnym kapitałem, najlepiej polskim. Tak? I to by mnie najbardziej interesowało. Natomiast nie mogę
skończyć... Skończyć pewnie na Chińczykach.
Nie mogę patrzeć również, no to jednak jest... też są podmioty, które są największe na świecie. Przecież podmiot chiński ma większy udział w budowie niż Alstom, Siemens i Bombardier razem wzięci.
Ale to w takim razie ostatni raz zapytam. Jest opcja taka, że w tym momencie szybko znajdą się pieniądze na te inwestycje, które są flagowe. Między innymi budowa Muzeum
Mogę
Powstania.
Zapewnić pana redaktora i poznaniaków, będziemy mieli w Poznaniu Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Bardzo się cieszę, tym bardziej, że w folderze takim pięknym, gdzie jest projekt, pisze pan wyraźnie, że jest to po prostu nasze dziedzictwo, które musimy dbać. Może to być też wizytówka architektoniczna miasta. Jest tam pański podpis, pański zdjęcie.
Ale na tym nie zależy. Proszę zobaczyć, że my też działając tak, szukamy jednak takich rozwiązań, by to wszystko było powiązane również z pewną jakością architektury, tak, żeby to było ciekawe, żebyśmy też wykorzystali doświadczenia Muzeum Powstania Warszawskiego i inne, jak budować nowoczesne muzeum.
Przemawia do mnie pański pomysł z Hamburgiem, na przykład z Filharmonią. Ja bym chciał, pewnie to będzie trudno, ale żeby w Poznaniu powstawały takie obiekty, bo to jest coś, co od razu się kojarzy.
Ten element związany z Filharmonią, z targami, z tymi elementami, że nam się udało zrobić, ja uważam, że to są też te inwestycje, na które musimy zwrócić większą uwagę właśnie w następnych latach, bo zrobiliśmy te wszystkie istotne komunikacyjne. Tutaj zainwestowaliśmy bardzo dużo.
Czas na kulturę.
Teraz jest czas na to, jeżeli zrobiliśmy te wielkie, piękne budynki, te wielkie remonty, zadbajmy trochę o ogród. Jak się buduje dom, to wpierw budujemy dom, potem dbamy o ogród, ale również musimy zadbać o to, żeby były te elementy związane z kulturą.
Panie prezydencie, będzie pan chciał dbać o ten ogród? Bo różne plotki cały czas się pojawiają na temat pańskiego startu w wyborach w 2023 roku, bo mamy takie kombo. Mamy wybory samorządowe, mamy wybory parlamentarne. No i gdzieś się będzie trzeba zdecydować, czy i w ogóle będzie pan chciał startować. Bo najpierw pan to wykluczał, ale ja patrzę na pana jak na takie już... Przepraszam za określenie, ale zwierzę polityczne, które się po prostu będzie nudziło, idąc w biznesy.
A ja do tego podchodzę jako do wielkiego zaszczytu, który mnie spotkał, że dano mi szansę zarządzania miastem, wpływania na rozwój tego miasta. I dla mnie jest najważniejsze, żebym tej szansy nie zmarnował, żebym nie zawiódł. Wiadomo, że nie wszystkich zadowolę, tak? Bo tak jak mówiła biskup Stroba, to nie jest możliwe, żeby wszystkich zadowolić. Natomiast robię wszystko, by z siebie dać jak najwięcej i zobaczymy, czy po pierwsze...
Pan prezydencie, na okrągło pan odpowiada.
Tego jeszcze sam nie wiem.
Nie wyklucza pan.
Ja tego nie wykluczam, natomiast byłem wcześniej w biznesie, zarabiałem wielokrotnie więcej, pracowałem mniej, nie miałem tych wszystkich obciążeń i tego, co się wiąże z pełnieniem funkcji publicznej, tych również nieprzyjemnych elementów, tak? Takiego właśnie czasami hejtu w internecie, i tych elementów. Natomiast jest też również to zadowolenie poznaniaków, te głosy życzliwości, które spotykam na co dzień właściwie, idąc ulicą, jadąc tramwajem czy autobusem. I to jest miłe.
Rafał Grupiński mówi, że najfajniej jakby kobieta była prezydentem. Słyszał pan pewnie tę wypowiedź.
Ja do tego podchodzę w taki sposób, że najlepiej, żeby to był ktoś, kto tak naprawdę włoży całe swoje serce, energię w to, żeby najlepiej służyć poznaniakom i Poznaniowi. I to jest dla mnie istotne. Te kwestie płci, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, one nie są dla mnie aż tak istotne.
Gazeta Wyborcza napisała, że się pan już trochę nudzi na Placu Kolegiackim. Ma pan okazję to zdementować.
Nie, ale oczywiście, że to dementuję. Nie nudzę się. Każdego dnia ciężko pracuję. Staram się rozpoczynać pracę wcześniej, kończyć później i na koniec dnia zawsze zadaję sobie pytanie, czy tego dnia zrobiłem tyle, ile można było. I to jest najważniejsze. A jednocześnie cieszy mnie, że te wszystkie inwestycje, które w tej chwili oddajemy, mimo tych trudności, mimo wzrostu cen, oddajemy je w terminie, w budżecie.
Termin to jest osobna kwestia. Mogliśmy pogadać na przykład o rondzie Rataje i tak dalej, ale nie otwieram.
Ale proszę zobaczyć, rondo Rataje dzisiaj już funkcjonuje, tak? I tak naprawdę, jeżeli będziemy mówili o jakichś tam kwestii drobnych nasadzeń czy trawników, to najważniejsze, żeby te odbiory techniczne miały miejsce i żeby mogli wszyscy korzystać z tego ronda. Jestem przekonany, mimo trudnych warunków zimowych, że wiosną będziemy mogli w pełni z tego korzystać.
I to jest deklaracja na koniec naszej rozmowy. Prezydent Jacek Gieśkowiak, gość porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo. Panu, dziękuję Państwu.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.